Na zegarze prawie 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. W studiu są ze mną nasi goście. Antoni Szymański, polityk, socjolog i senator 9 kadencji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jan Chlebowicz, publicysta, historyk, rzecznik Gdańskiego Oddziału IPN. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Zachęcam państwa oczywiście do dzielenia się swoimi opiniami, wysyłając SMS-y pod numer 600-306-0606. A zaczniemy od niemilknących komentarzy po wydarzeniach rocznicowych stulecia przyłączenia Polski do morza w Pucku. A mianowicie dyrektor gdańskiego IPN-u stwierdził, że wkład w obchody setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem został instrumentalnie wykorzystany. Tak mówi profesor Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego IPN-u, odnosząc się do faktu, że w poniedziałek nie dopuszczono do wystąpienia prezesa IPN-u przy tablicy pomorskiego działacza niepodległościowego. Czy tak rzeczywiście było?
Rzeczywiście dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zdecydował się wydać taki komentarz czy oświadczenie, dlatego że uważamy, że ten naukowy, dydaktyczny, ale również finansowy wkład Instytutu został, tak jak pan redaktor powiedział, instrumentalnie wykorzystany i to się objawiło tym, że te rozmowy z miastem Pusk trwały od dłuższego czasu. Tablica Antoniego Miotka, czyli jeden z głównych punktów tych uroczystości, była od początku wymyślona, sfinansowana i zrealizowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Ustaleniem poczynionym na długo przed uroczystościami było to, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej, zabierze głos pod tablicą. Tak się nie stało. Kolejna rzecz, słupek zaślubinowy, wokół którego toczyła się druga najważniejsza część uroczystości. Również jego replika została odrestaurowana z pieniędzy Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas uroczystości ani razu nie padło, że to jest nasz tak duży wkład właśnie w tę uroczystość. Czytałem wypowiedź pani burmistrz.
No właśnie, to jeżeli tutaj już pan mówi o wypowiedzi burmistrza Pucka Hanny Pruchniewskiej, to ona twierdzi, że przy każdej okazji pisemnej i słownej informowaliśmy, że sponsorem jest Instytut Pamięci Narodowej. Wszędzie w każdym zaproszeniu była informacja, że współorganizatorem uroczystości rocznicowych był IPN. I naprawdę uważa ona, że nie zrobiliśmy nic takiego, że IPN mógłby być teraz niezadowolony, tak mówi burmistrz Pruchniewska.
Zdania są podzielone. Brak wystąpienia szefa IPN-u na pewno jest sytuacją złą. Wydarzyło się też kilka innych rzeczy, o których wczoraj dyskutowano w sposób szczególny, bo chodziło o tą manifestację, która miała miejsce w trakcie przemówienia pana prezydenta Dudy. Ja myślę tak, że te wydarzenia, które były przygotowywane zarówno przez państwo, jak i samorządy, z wielką atencją i naprawdę na bardzo dobrym poziomie, od gniewu poczynając po Gdańsk, po pociąg, który jechał, po ludzi, którzy w strojach epoki maszerowali przez Gdańsk i naprawdę wysiłek ogromny. No a dzisiaj musimy dyskutować na temat niedoróbek, które zaistniały. Szkoda, że one miały miejsce. I apeluję i proszę przyłączać do tych głosów wielu, żeby podczas tego typu narodowych wydarzeń nie miały miejsca takie manifestacje polityczne, które tuż potem w przyzwoitej formie mogą mieć miejsce, bo możemy wyrażać swoje poglądy polityczne, możemy, różnimy się, ale w momencie, kiedy przemawia prezydent Rzeczypospolitej, głowa państwa, na stuleciu zaślubin Polski z morzem, wyjątkowe wydarzenie, to się już nie powtórzy, to stulecie. No, takich rzeczy nie powinno być. Także szanując wolność wypowiedzi, to jednak szanujmy również nasze narodowe rocznice, ale patrzmy też na to, jak na to młodzież patrzy, jak na to dzieci patrzą, czego my ich uczymy. Także przede wszystkim podkreślam, że te uroczystości były bardzo wartościowe, istotne i te niedoróbki, które się pojawiły, nie powinny tego przesłaniać.
Ale pan o tym też, żebyśmy się... delikatnie o niedoróbkach, a niemniej jednak no, to było wydarzenie rzeczywiście wyskalowane na dużym poziomie. Natomiast czy opozycja nie ma prawa do takiego kontestowania, do takich innych głosów?
Nie, powiedziałem, że gdyby to było po tym wydarzeniu, jak najbardziej to jest możliwe i w innych miejscach również. Natomiast to, co miało miejsce, powtarzam się, ale uważam, że to było bardzo niewłaściwe, jak również działania to już nie jest związane z Puckiem, no takie mające charakter rozbijania spotkań wyborczych. Jesteśmy na progu kampanii wyborczej, dlatego o tym mówię.
Żeby... Ale organizatorzy wiedzieli o tym, że takie coś może się wydarzyć. Czy nie można przeciwdziałać trochę wcześniej? Czy nie można pójść do przodu? Bo z jednej strony słyszę od opozycji również, żebyśmy otworzyli się na współpracę, żebyśmy no, pamiętali o tym, że są odmienne zdania, a tymczasem no, organizatorzy mają tę siłę i moc, żeby przeciwdziałać takim wydarzeniom. Czy nie można tego, takich uroczystości jednak tak skonstruować, żeby nie dochodziło do takich ekscesów?
Prawdopodobnie tak, chociaż ja akurat nie chciałbym tutaj komentować tego, jak zostały one zorganizowane, bo to nie jest moja kompetencja i moja rola. Niewątpliwie tutaj zgadzam się z głosem przedmówcy, że przy tak ważnych okazjach, też przy właściwie apolitycznym wystąpieniu prezydenta Dudy, takie okrzyki, zakłócanie uroczystości, no to jest po prostu w moim przekonaniu coś oburzającego. Ja muszę powiedzieć, że ja od początku, od rana, właściwie do wieczora byłem w Pucku i no niestety ja widziałem ten moment, kiedy pani Kidawa Błońska machała też do tych osób, które właśnie zakłócały uroczystość. No w moim przekonaniu, niezależnie od która opcja polityczna by zakłócała czy światopoglądowa takie uroczystości, naprawdę niezależnie czy przemawiałby prezydent Andrzej Duda, czy dajmy na to Bronisław Komorowski, czy Donald Tusk, uważam, że przy tego typu okazjach, tak ważnych wydarzeniach, świętujących naprawdę istotną rocznicę, ważną dla wszystkich Polaków, tego typu sytuacji nie powinno mieć miejsca. A jeszcze wracając do tego, co pan redaktor powiedział i głosu pani burmistrz. Rzeczywiście na zaproszeniach trzeba to oddać i powiedzieć prawdę. Oczywiście byliśmy jako współorganizator, ale szanowni państwo, my przygotowaliśmy 5 wystaw do Pucka. Do dziś jeszcze i w kolejnych dniach trwają zajęcia edukacyjne. Sfinansowaliśmy główną tablicę na uroczystości. Odrestaurowaliśmy słupek zaślubinowy. Ani razu, a mówię, byłem od rana do wieczora, nie padło słowo dziękuję w stronę Instytutu Pamięci Narodowej i nie padło podkreślenie, że to są nasze inicjatywy.
Ja zastanawiam się jeszcze,
drodzy... Państwo, tak by było, bo mówię, byłem i przy odsłonięciu tablicy i przy głównych uroczystościach, przy słupku.
Ja pozwolę sobie podziękować jako głos opinii za to, co państwo robicie i zarówno jeżeli chodzi o tę uroczystość i to wydarzenie, które było wyjątkowe, ale mam czasem okazję w rozmaitych spotkaniach uczestniczyć u was w IPN-ie przy ulicy Grunwaldzkiej. Mówię to dlatego, żeby zachęcić państwa, że to jest niedaleko, że tam jest wiele wydarzeń, sympozjów, konferencji, spotkań, ale i że możemy z tego korzystać, no nie mówiąc już o publikacjach, wystawach, dziesiątkach i setkach rzeczy, które IPN robi. Ja za to dziękuję.
Jak mówimy o tym w sposób pozytywny, to bardzo dobry głos. Również dziękujemy. Natomiast wracając do wypowiedzi pani burmistrz Pucka, Hanny Pruchniewskiej, która wyjaśniała w tym, odnosząc się do tego, co mówił pan profesor Mirosław Golon, że dobór osób, które miały przemawiać podczas odsłonięcia tablicy upamiętniającej Antoniego Miotka, został wcześniej uzgodniony z kancelarią prezydenta Andrzeja Dudy, czyli ona nie widzi w tym żadnego problemu.
Tak, no my do momentu uroczystości i tak byliśmy przygotowani i tak też takie były też ustalenia z miastem Puck. Tego dnia pod tablicą Antoniego Miotka miał przemawiać prezes Instytutu Pamięci Narodowe. I taką mieliśmy informację i z taką informacją przyszliśmy na obchody. Ale myślę, że żeby też nie wybrzmiało w tym, że my tutaj się pewnych rzeczy, no nie wiem, szczegółów czepiamy. No nie, bo to są właściwie no, bardzo, bardzo ważne rzeczy i dobrze, gdyby opinia publiczna poznała ten wkład Instytutu, który wcześniej wymieniłem, a który nie wybrzmiał. To o to chodzi, a nie o to, żeby się spierać o to, czy ktoś przemówił, czy nie. Chodzi bardziej o podkreślenie generalnej zasady, że jeśli jesteśmy partnerami, no to powinniśmy się traktować po partnersku, szczególnie w setną rocznicę tak ważnego wydarzenia, jakim był zaślubiny Polski z Bałtykiem.
Myślicie panowie, że będą jeszcze jakieś komentarze wokół tego wydarzenia? Bo rzeczywiście, no, setna rocznica zaślubin z Polski i z morzem już się nie wydarzy. A to przecież wydarzenie wyjątkowe.
Mnie cieszy to, że w zajęciach, o których mówił pan Chlebowicz, uczestniczy młodzież i to nie skończyło się, tylko to jest w trakcie. Myślę, że gdyśmy poszli tym nurtem, bo to jest potrzebne nie tylko na ziemi puckiej, na ziemi wejherowskiej, ale w ogóle w szczególności w województwie pomorskim, gdyby nauczyciele odczuli taką potrzebę, żeby przybliżyć tą tematykę młodzieży, to byłoby bardzo, bardzo ważne. W takim kierunku prowadziłbym komentarze, żeby poznać to wydarzenie. Czym ono było dla Polski? Jakie to ma znaczenie? No a tutaj bądźmy miłosierni, ale takie rzeczy nie powinny się zdarzać w przyszłości.
Pani Joanna, ja tylko dodam, bo ona włącza się jakby w tą naszą dyskusję. Jakież to polskie, nasze, narodowe, zniszczyć każdą uroczystość, nie zwracać uwagi na ważne sprawy. Tak to nasza chluba, wieczne waśnie i swary. Brawo Polacy, nie jestem z tego dumna. Raz wielka sprawa i niestety spaprana, powiedziała pani Joanna.
No tak, w tym głosie pewnie jest rzeczywiście część prawdy, ale może rzeczywiście ja o pozytywie powiem, też nawiązując do słów pana Antoniego Szymańskiego. Szanowni Państwo, na te zajęcia edukacyjne do Pucka zgłosiło się ponad 600 młodych ludzi. To jest moim zdaniem piękna liczba, jeśli chodzi o...
Że jako wolontariusze występowali podczas...
Nie, chodzi o to, że 600, ponad około 650 młodych ludzi zainteresowało się zajęciami edukacyjnymi na temat zaślubin Polski z morzem. No to jest naprawdę moim zdaniem piękna liczba, które przez całe, właściwie do końca tygodnia będą poznawały takie postacie jak Antoni Abraham, Antoni Miotk, szereg postaci, które nie funkcjonują, nie są silnie zakorzenione w świadomości społecznej, a mam nadzieję, że uczniowie pomorskich szkół po tych zajęciach, które przygotował IPN, pozna te właśnie ciekawe
postacie. Miejmy proporcje jednocześnie, bo mówiliśmy tutaj o tych rzeczach, z którymi się nie zgadzamy, które się wydarzyły, ale jednak cały czas chciałbym przypomnieć to zaangażowanie rządu i samorządu w to, żeby obchody były jak najbardziej doniosłe. I tutaj ludzie również z głębi kraju przyjeżdżali, z rodzinami. Byli bardzo zadowoleni z tych uroczystości. A w przyszłości dbajmy o to, żeby tego typu rzeczy, które krytykowaliśmy, żeby się nie wydarzyły.
Tak, tak. Ja tutaj zgadzam się i też zwracam uwagę, że w tym komentarzu, który wystosował profesor Mirosław Golon, tam jest wyraźnie podkreślane i są też podziękowania dla organizacji, dla stowarzyszeń, właśnie dla samorządów za tak wspaniałe przygotowanie obchodów. I też jest wyrażone bardzo wyraźnie, że te obchody, co wynika z rozmów z gośćmi z całego kraju, naprawdę w wielu wymiarach przebiegły bardzo godnie. O tym też nie zapominajmy. Szereg osób przyjeżdżając do Pucka, właśnie zapoznając się z wystawami, z publikacjami, uczestnicząc właśnie w tych prelekcjach i warsztatach, uczestnicząc w samych uroczystościach, no poznało też ten bardzo ważny aspekt polskiej historii. Więc oczywiście na te fakty i te pozytywy należy zwracać i je podkreślać.
Są różne głosy naszych słuchaczy. Szanowni panowie, nie okazywanie komuś szacunku, to na to trzeba sobie zasłużyć, nie podzielać. Udzielam zachwytów z krzykaczami, pozdrawia pan Sławomir.
No, taki głos wyraziliśmy zachwyt na...
Nie, no to był głos, rozumiem.
To był głos naszego słuchacza.
Mówili jednoznacznie.
Jest ich więcej. Przechodzimy do następnego tematu. Była dyrektor jednej z największych na świecie klinik aborcyjnych, obecnie jeden z najgłośniejszych głosów pro-life na świecie, Abby Johnson. Odwiedza w tych dniach Polskę. Wczoraj odbyło się z nią spotkanie w Bydgoszczy, dzisiaj w Krakowie, a w piątek będzie, drodzy państwo, w Rumi. Warto przypomnieć, że na podstawie książki, świadectwa jej życia nakręcono superprodukcje nieplanowane. Abby Johnson, ta amerykańska aktywistka działająca na rzecz walki z zabijaniem nienarodzonych, uważa, że aborcja to wielki biznes. Wszyscy wiemy doskonale, mam nadzieję, że panowie również, że to ogromnie poważny problem. Co myślicie o takim przekazie bardzo ostrym osoby, która jednak no, ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie?
Ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o działalność na rzecz życia, pro-life, ale też ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o działalność anti-life, przeciw życiu. Bo przecież ona pracowała w tych klinikach, to na podstawie jej doświadczenia osobistego ten film, do którego oglądnięcia zachęcam. On był w kinach, będzie pewnie w parafiach prezentowany. I pokazuje to, co doświadczyła sama, ale również po, jak mówi, po setkach rozmów z pracownikami firmie Planned Parenthood. To jest największa organizacja, która zajmuje się planowaniem rodziny w specyficzny sposób, rozumianym aborcją na ogromną skalę w Stanach Zjednoczonych.
I ten jej głos...
I oddziaływuje na inne kraje, bo to jest organizacja, której zależy na tym, żeby szczególnie w świecie zachodnim ta aborcja była czymś bardzo łatwo dostępnym. No i ona pokazuje tego konsekwencje. Także jej głos i jej obecność w Polsce, również na wybrzeżu tutaj, jest bardzo ważna.
I to jest taka walka między dobrem i złem. Tylko pytanie jest, co jest dobrem, a co jest złem. Bo jedni uważają, że... jedni i drudzy uważają, że mają rację, prawda?
Ja zachęcam Państwa do sięgnięcia do historii tej organizacji Planned Parenthood, do jej założycielki Margaret Sanger. No, rzeczywiście z historycznego punktu widzenia postać, no, bardzo ciekawa, zwolenniczka eugeniki, między innymi ona zachęcała, współpracując również z niemieckimi eugenikami, do ograniczenia dzietności i rozrodczości, między innymi chorych, biednych oraz grup, między innymi latynosów, katolików czy innych mniejszości w Stanach Zjednoczonych, i na tej bazie powstała ta organizacja. No, rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa historia. Zachęcam do sięgnięcia.
Myślę, że będziemy wracać do tego tematu. Ja tylko powiem Państwu, że znalazłem takie wyniki, że aż 96% biologów z całego świata przyznało, że życie zaczyna się w momencie poczęcia. To trochę nawiązuje do tego zagadnienia. Takie wyniki opublikowane zostały na Uniwersytecie w Chicago. No i z czym tutaj dyskutować?
Nie, no, pytanie było od pana redaktora takie, co jest dobre. Ja myślę, że jest to oczywiste. Życie jest dobre. Służenie życiu, mówię to również po Dniu Chorego, który wczoraj miał miejsce, gdzie papież Franciszek bardzo pięknie pisze o tym, żeby szanować życie w każdej fazie, od początku jego trwania do ostatnich dni.
I jeszcze warto podkreślić, że trwa tydzień małżeński, kończy się 14 w Walentynki, Dzień Zakochanych, drodzy Państwo.
Zachęcam na stronę Tydzień Małżeństwa.
Kto nie uczestniczył, to zachęcamy.
Tak, bo to jest naprawdę znakomity, promujący małżeństwo, pomagający małżeństwom.
Bardzo
tydzień małżeństwa trwa.
I niestety tym optymistycznym akcentem musimy się z Państwem pożegnać. Antoni Szymański, polityk, socjolog, senator 9. kadencji, Jan Chlebowicz, publicysta, historyk, rzecznik gdańskiego oddziału IPN-u, byli Państwa i moimi gośćmi. A za chwilę, drodzy Państwo, Ludzie i Pieniądze poprowadzi tę audycję Iwona Wysocka. Porozmawiamy o potrzebach inwestycyjnych polskich portów. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Radio Gdańsk.